Dziękuję, bracie prezbiterze. Jedno zdanie, nie wiem, czy mnie słychać. Jedno zdanie modlitwy. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jako dawny, bardzo dawny absolwent szkół teologicznych należących do wspólnot o ustalonej tradycji liturgicznej, lubię od czasu do czasu, powtarzam, od czasu do czasu pomodlić się tekstem cudzym. Zrobiłem ten wyjątek i dzisiaj i pomodliłem się słowami króla poety Dawida. Prawda, że to piękna modlitwa naszego brata z okresu Starego Przymierza. Jestem Bogu wdzięczny, że mogę jeszcze raz być na tym kongresie i stanąć, umiłowani bracia i siostry, przed wami. Jestem zdania, że byliśmy karmieni w czasie tych dni, w czasie tego tygodnia, tej oktawy, bardzo dobrze. Mam na myśli ten oto tutaj stół, choć i na stół numer 20 wcale nie narzekam. Byliśmy dobrze karmieni. Otrzymywaliśmy pożywne mleko, czasem z konieczności rozwodnione. Otrzymywaliśmy twardy pokarm, mięso i chleb. Gdy byłem w internatach, w domu akademickim, w wojsku, bo dla ziemskiej ojczyzny też poświęciłem 3 lata, to bywało tak, że po kilku dniach otrzymywaliśmy danie, które nazywaliśmy przeglądem tygodnia, to znaczy bigos. A więc, ponieważ otrzymaliśmy już mleko, otrzymaliśmy mięso, otrzymaliśmy chleb, myślę, że danie, które ja będę chciał z Bożą pomocą wam zaserwować, będzie takim biblijnym bigosem. Bo na frykasowy desert czekamy jutro, który zostanie sporządzony w zdolnej kuchni rektora Piotra. Hasło tego kongresu, nasze hasło tych dni ma charakter eschatologiczny. Eschatologia to jest nauka o rzeczach ostatecznych, to jest mowa o tym, co ostateczne, to jest także mowa o trosce ostatecznej, trosce ostatecznej naszego życia. Gdy byłem młodszy, właściwie gdy byłem młody bardzo i słyszałem kazania na temat dni ostatecznych, przyjeżdżali bracia, głosili słowo i mówili do nas, bracia i siostry, żyjemy w dniach, w czasie ostatecznym. Z jednej strony to zwiastowanie było dla mnie mobilizujące, bo pozwalało czy umożliwiało wyzwolić we mnie tę troskę ostateczną, ale też z drugiej strony, szczególnie później, rodziło takie pytanie, skąd ten kaznodzieja, skąd ten dostojny brat wie, że żyjemy w czasach, w dniach ostatecznych. Bo przypomniało mi się także i to, że wcielony Syn Boży nie znał dnia ani godziny i tak do nas powiedział, kiedy nastąpi Jego mocarne, chwalebne przyjście. Skąd ten kaznodzieja, skąd ten brat wie, że żyjemy w czasach ostatecznych? Później dopiero czytając Słowo Boże, zrozumiałem, poznałem, że gdy Biblia mówi o czasach ostatecznych, o dniach ostatecznych, to nie ma na myśli wcale ostatniej fazy tych dni, ostatniej fazy tych czasów. I rzeczywiście my nie wiemy, kiedy nastąpi to chwalebne przyjście naszego Pana, na które, jak ufam, wszyscy czekamy. Nie znamy bowiem dnia i godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Ale gdy Biblia mówi o dniach ostatecznych, o czasach ostatecznych, to nie ma na uwadze jakiejś ostatniej fazy, jakichś kilku lat przed przyjściem naszego miłowanego Pana. Słowo Boże dniami ostatecznymi nazywa cały okres międzyadwentowy. To znaczy czas ostateczny, dni ostateczne rozpoczęły się z chwilą pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, z chwilą Jego wcielenia, z chwilą Jego zmartwychwstania, z chwilą Jego wniebowstąpienia, z chwilą zesłania przez Niego od Ojca Ducha Świętego. Rozpoczęły się, bracia i siostry, czasy ostateczne i one trwają i w nich żyjemy i one się zakończą wówczas, kiedy na obłokach pojawi się Zbawiciel, bo takie będzie Jego przyjście. Aniołowie powiedzieli do uczniów, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was bywa wzięty w górę do nieba, tak samo przyjdzie, jak widzieliście idącego do nieba. A Jego odejście do nieba było tak, jak pamiętamy. Wzniósł się w swoim przemienionym, chwalebnym, nieskazitelnym ciele do góry i obłok zakrył go sprzed ich oczu. I jak ktoś powiedział, używając języka matematyki, będzie odwrotność działania. Rozstąpi się obłok i ujrzymy naszego błogosławionego Pana. A nie tylko my, ale wszyscy ludzie. Nawet ci, którzy Go przebodli, mówię nam Słowo Boże. Aby udowodnić tę tezę, którą zgłosiłem, że dnie ostateczne, że czasy ostateczne odnoszą, to pojęcie odnosi się do całego okresu międzyadwentowego, chcę wam przypomnieć to, co mówi Słowo Boże. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w rozdziale 4, wierszu 4 powiedział tak: a gdy nadeszła pełnia czasu, posłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty. A więc, gdy wypełnił się Boży czas, gdy skończyły się wieki przewidziane przez Boga, Bóg posłał na tę ziemię, Bóg posłał na ten świat swego jednorodzonego Syna, prawdziwego Boga, zrodzonego z Ojca, będącego tej samej natury co Ojciec, który się narodził z niewiasty, by być także w pełni, być także prawdziwym człowiekiem, gdy nadeszła pełnia czasów. Podobnie Pan Jezus, czy Paweł do Niego podobnie, gdy rozpoczynał swoją publiczną działalność, gdy skończył 30 lat, przyszedł do Jana Chrzciciela, aby ochrzcić się u niego, aby z jego rąk przyjąć chrzest. Bo tym aktem dał świadectwo, że on bezgrzeszny utożsamia się z nami grzesznikami, bo przecież był to, jak wiemy, chrzest pokuty. I później po chrzcie jego pierwsze słowo, jego pierwsze przesłanie Chrystusa, Pana naszego, brzmiało: wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, bo to jest to samo znaczenie. Opamiętajcie się, pokutujcie i wierzcie Ewangelii, wypełnił się czas. A jeszcze bardziej tę naszą tezę uzasadnia to, co powiedział autor listu do Hebrajczyków, a następnie prorok Joel, którego apostoł Piotr zacytował w dniu Pięćdziesiątnicy. Tak mówi autor listu do Hebrajczyków zaraz w pierwszym wierszu pierwszego rozdziału tej wspaniałej, natchnionej przez Ducha Świętego, jak i inne księgi Pisma Świętego. Dawnymi czasy przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków, ale w te dni ostatnie, w te dni ostateczne przemówił do nas przez Syna, przemówił do nas przez Jezusa Chrystusa. A gdy nastąpił dzień Pięćdziesiątnicy i uczniowie pańscy, apostołowie i inni uczniowie przeżyli to, co przeżyli, o czym wiemy, i ludzie się zaczęli zastanawiać, co to może znaczyć. Wtedy powstał Piotr, czytamy w Dziejach Apostolskich, i powiedział do nich: mężowie judcy, ci ludzie, których widzicie i których słyszeliście, nie są pijani, bo jest dopiero trzecia godzina dnia. W pewnym sensie oni nie byli pijani, ale w pewnym sensie wyglądali, jak gdyby byli pijani. Kiedyś jeden z duchownych metodystycznych, przemawiając w naszym stołecznym zborze, przyjął słowa perskiego poety, który powiedział pewnego razu: człowiek Boży jest syty, choć nie zaznał smaku mięsa. Człowiek Boży jest pijany, choć nie skosztował smaku wina. A więc oni byli trzeźwi, a jednocześnie było coś, co pozwalało ludziom z zewnątrz potraktować ich jako w pewnym sensie pijanych. Ale pijanym Duchem Świętym być to rzecz wspaniała. Ufam, że niektórzy, jeśli niewielu z nas, tego w swoim życiu doświadczyło. I wówczas apostoł Paweł, wyjaśniając zgromadzonym rzeszom to zjawisko, którego byli świadkami, powiedział: ci ludzie nie są pijani, jak mnie macie. Dopiero jest 3:00 PM, 9:00 AM. Ale tu jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. A więc rozpoczęły się dni ostateczne. Rozpoczęły się czasy ostateczne. I dobrze, że o tym pamiętamy. Dni ostateczne, czasy ostateczne. I one dotyczą każdej generacji, każdego pokolenia. Apostoł Paweł, apostoł Piotr, inni żyli w czasach ostatecznych. Wielcy reformatorzy Kościoła Zachodniego żyli w czasach ostatecznych. Narzędzie Bożego przebudzenia z XVIII wieku żyli w czasach ostatecznych. Ojcowie naszego ruchu, ruchu zielonoświątkowego, żyli w czasach ostatecznych. I zawsze mieli tę świadomość, mieli świadomość eschatologiczną, że żyją w czasach ostatecznych. Każdy z nich był przekonany, że żyje w czasach ostatecznych. Ta eschatologiczna świadomość musi być stałym udziałem naszego życia. Inaczej nie sposób żyć. W inny bowiem sposób będziemy pozbawieni tej troski ostatecznej. Żyli w czasach ostatecznych. Apostoł Piotr, pisząc swój list, powiada: błogosławiony niech będzie Bóg, który odrodził nas do czego? Do nadziei żywej przez zmartwychwstanie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędlemu, dla nas u Boga zachowanemu. A więc miał tę świadomość, że żyje w dniach ostatecznych. Oczekiwał realizacji, spełnienia tej nadziei, do której on i jego czytelnicy zostali narodzeni na nowo, odrodzeni mocą Bożego Świętego Ducha. Tę samą świadomość eschatologiczną miał Paweł, apostoł. Przykład tego znajdujemy choćby w pierwszym liście do Tesaloniczan. W tym fragmencie, który jakże często czytamy podczas uroczystości żałobnych, uroczystości pogrzebowych. W Tesalonikach byli już wierzący ludzie, którzy umarli, którzy uwierzywszy w Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, odeszli z tej ziemi, umarli. I pozostali wierzący ludzie, którzy właśnie mieli tę bardzo wyostrzoną świadomość eschatologiczną, zaczęli się zastanawiać. Powiedzieli, my żyjący czekamy na przyjście Pana. Oczekujemy Jego wtórnego adwentu. Ale co będzie z tymi, którzy już umarli i tej chwili, tego dnia się nie doczekali? Apostoł Paweł stara się ich pocieszyć. Namówię do tego, aby się nie smucili, tak jak ci, którzy nadziei nie mają. Znowu to piękne słowo nadzieja. Albo jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak wierzymy, że z Nim Bóg przywiedzie tych, którzy zasnęli. Mówi tak, na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. I tak dalej. Mówi najpierw, że ci, którzy umarli, zmartwychwstaną w nowym ciele, podobnym do zmartwychwzbudzonego ciała Jezusa Chrystusa, a później mówi, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, włącza w to my samego siebie, ten wielki apostoł narodów. A więc z tego wniosek, że oczekiwał on i słusznie, i prawidłowo, że chwalebne przyjście Pana będzie miało miejsce za jego życia. To nie była pomyłka apostolska. To nieprawda, gdy niektórzy mówią, że apostoł Paweł się pomylił, że mu się wydawało, że przyjście Pana nastąpi za jego życia. On się nie pomylił. On miał tę wyostrzoną, jak powiedziałem, eschatologiczną świadomość, jaką każdy z nas powinien mieć. On był przygotowany. On był gotowy na to, że jeśli za jego życia, to była także jego nadzieja, nastąpi przyjście Pana, to on razem z innymi odkupionymi zostanie w okamgnieniu przemieniony i porwany na spotkanie Pana, aby z Nim tam wiecznie przebywać. A więc ta eschatologiczna świadomość. Tak było w okresach wielkich duchowych przebudzeń w Kościele Jezusowym, w chrześcijaństwie. Gdy reformator Marcin Luther przybił swoje tezy na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze i rozpoczął wielką reformę z zachodniego kościoła, to właśnie z perspektywy eschatologii, z perspektywy dni ostatecznych, bo miał tę eschatologiczną świadomość, bardzo wyostrzoną. Widział czasy, w jakich żyje, widział sytuację w Kościele, tak widział bardzo ostro, że w ówczesnym papieżu widział nikogo innego, jak wcielonego złego, czyli antychrysta w Leonie X, jeśli się nie mylę. A więc ta eschatologiczna świadomość, że Pan jest blisko, że Pan nadchodzi, dała mu tę duchową siłę, aby mógł wystąpić przeciw takiej wielkiej potędze, politycznej potędze, jakim wówczas był Kościół Zachodni. To było także, ta wyostrzona świadomość eschatologiczna w przypadku narzędzi Bożego Wielkiego Przebudzenia w XVIII wieku w osobach Jana Wesleya czy Jerzego Whitfielda. W tej nadziei, w tej eschatologicznej świadomości znajdowali siłę do głoszenia Ewangelii, tak jak nikt przedtem w kościele anglikańskim. Czytajmy o Wesleyu, ile kazań wygłosił, ile mil na koniu przyjechał z przesłaniem, z poselstwem Ewangelii. Nie inaczej było z początkami, bracia i siostry, naszego tak drogiego nam ruchu. Gdy Charles Parham odkrył, że to, co przeżyli apostołowie, że to, co przeżyli uczniowie, że to, co od czasu do czasu miało miejsce wśród chrześcijan, od czasu do czasu, rzadko, w klasztorach wśród pobożnych mnichów, może być teraz udziałem szerokiej rzeszy narodzonych na nowo ludzi. I pierwsza jego myśl związana z glosolalią, mówieniem językami, to była ta, że czasy są ostateczne. Przyjście Chrystusa wkrótce nastąpi, a świat jeszcze musi być zewangelizowany. I był przekonany, że dla ewangelizacji całego świata, składającego się przecież z różnych, wielu różnych języków, otrzymują od Boga wspaniałe, specjalne narzędzie do głoszenia Ewangelii. Bo pierwszym zielonoświątkowcom wydawało się, że mówienie językami, że glosolalia to nie służy uwielbianiu Boga, nie służy budowaniu się naszego ducha, ale ma zadanie misyjne. Oto ludzie, otrzymawszy dar innych języków, rozejdą się, rozjadą się po całym świecie i rozniosą, mówiąc tymi innymi językami, wieść Ewangelii po całym świecie. Oczywiście nie mieli racji, źle odczytali, ale to o nich dobrze świadczy, że mając tę wielką świadomość eschatologiczną, zapragnęli wieść o Jezusie Chrystusie roznieść po całym świecie. I roznieśli, i roznosili, oczywiście nie poprzez glosolalię, ale poprzez uczenie się języków ludzi, do których tę Ewangelię mieli zanieść. A więc świadomość eschatologiczna. Ona nam pozwala prawidłowo przeżyć nasze życie. Bo wiemy, choć nie znamy dnia i godziny powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, to przecież wiemy, że może nastąpić za naszego życia. A więc mamy Go prosić, mamy Ducha Świętego prosić, aby nas na ten dzień i na tę godzinę chciał przygotować. Jeśli apostołowie, jeśli późniejsi Boży ludzie mieli taką żywą świadomość eschatologiczną, to tym bardziej my, ludzie żyjący na początku XXI wieku mamy mieć tę żywą świadomość eschatologiczną. Te czasy ostateczne zostały opisane. Scharakteryzował je sam Pan Jezus, nasz Zbawiciel. W tym fragmencie swego nauczania, które nazywamy mową eschatologiczną Jezusa. A ta Jego mowa została zapisana przez trzech ewangelistów. Przez Mateusza w rozdziale 24, przez Marka w rozdziale 13 i przez Łukasza w rozdziale 21. Przejrzyjmy, przyglądnijmy się tej charakterystyce. Jeśli ktoś chce, to niech otworzy 21 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. W tej eschatologicznej mowie Jezusa mamy charakterystykę czasów ostatecznych. I tych na początku naszej ery, i tych w późniejszych okresach, i w naszych dniach. Charakterystykę tych ostatecznych czasów. 21 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Pan Jezus charakteryzuje te czasy. I pamiętajmy, że gdy je omawia, gdy mówi o tych czasach, to nie chce powiedzieć, że to będzie to, co on przedstawia, będzie udziałem wyłącznie ludzi tego świata. Ale mówi także, że uczestnikami tego, czy to, co będzie miało miejsce w tym całym okresie czasów ostatecznych, będzie także odnosić się do nas, także od nas tu, do nas tutaj żyjących. Po pierwsze, mówi Pan Jezus w 8 wierszu tego rozdziału słowa, które można streścić mówiąc zamieszanie religijne. Zamieszanie religijne. I powiedział, odnosi się to do pierwszych wieków, odnosi się to także i do naszych czasów. Powiedział Pan Jezus, że będzie wielkie zamieszanie. Przyjdą tacy, którzy ogłoszą się za Chrystusa, którzy podadzą daty Jego przyjścia, inni. I będzie wielkie zamieszanie. I to zamieszanie odnoszę to wyłącznie do chrześcijaństwa. Nie zajmuję się innymi religiami. Zamieszanie miało miejsce i ma i będzie miało aż do owego chwalebnego dnia. Zamieszanie religijne. Ono się rozpoczęło już w pierwszym okresie w Kościele Pierwotnym. W Kościele Pierwotnym. Dzisiaj w wykładzie w pierwszej części coś o tym słyszeliśmy. Pierwsze zamieszanie było spowodowane przez chrześcijan, a więc braci naszych narodowości żydowskiej. Gdy na skutek działalności Pawła Apostoła, Barnaby i Sylasa powstawało wiele zborów, składający się owszem i z Żydów, ale także i z pogan, z narodów. Przybyli do tych zborów, przybywali do tych zborów. Judeo-chrześcijanie. Owszem, wierzący w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ale powiedzieli wierzącym w zborach. Wy uznajemy, żeście się nawrócili do Boga, że jesteście chrześcijanami, ale jeszcze brakuje wam czegoś bardzo ważnego. Nie jesteście obrzezani. Musicie być obrzezani. A więc wielkie zamieszanie. Wielkie zamieszanie w zborach pańskich. Musicie być obrzezani. Ale gdy ich ktoś zapytał wówczas, dlaczego? Dlaczego mamy być obrzezani? To oni, ci judeo-chrześcijanie, nie odpowiedzieli, podobnie jak któregoś wieczoru. A czemu nie? Ale odpowiedzieli bardziej zasadniczo, bo jeśli się nie obrzeżecie, strzał z armaty, nie możecie być zbawieni. A więc wielkie zamieszanie. Wielkie zamieszanie. Oczywiście były w historii Kościoła okresy błogosławionego fermentu. Te okresy błogosławionego fermentu nazywamy przebudzeniem. I moglibyśmy mnożyć te przykłady, jak to religijne zamieszanie wyglądało, jak następowało w czasie całej historii Jezusowego Kościoła na tej ziemi. Nie inaczej jest dzisiaj. Jest pełno tego zamieszania. Jakby to było dobrze, jakby to byłoby wspaniale, gdyby tego zamieszania nie było. Różne formy ono przyjmuje. Oto na przykład takie. Niekoniecznie nosi się do naszego kraju, ale za granicą takie przypadki spotykałem. Oto jest zbór mający swój kościół, swoją świątynię, swój dom modlitwy, bo nie lubię określenia sala. Zbór się rozwija, dobrze pracuje, głosi Ewangelię. Zaraz po paru latach po drugiej stronie ulicy, prawie naprzeciwko tego zboru, konkurencja stawia swój własny dom modlitwy, swoją świątynię. Ileż bólu powoduje u tych chrześcijan, którzy na tej ulicy się zgromadzali, ile bólu u duszpasterzy i tak dalej, a więc zamieszanie. To zamieszanie często widzimy w naszych własnych zielonoświątkowych szeregach, z którego nieraz ja osobiście musiałem się tłumaczyć, gdy zadawano mi pytanie, dlaczego wy, zielonoświątkowcy w Polsce, nie jesteście jedno. Jest was. Mamy w Polsce 5 większych wspólnot zielonoświątkowych, nie licząc zborów niezależnych czy wspólnot postkatolickich. A to wszystko przyczyni się do tego, że jesteśmy świadkami religijnego zamieszania. Nie myślałem, że mój czas tak będzie szybko uciekał. A więc religijne zamieszanie. Inne wymienię szybko. 21 pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, jak mówiłem. Usłyszycie o wojnach i rozruchach, wojny i rozruchy. Wielkie trzęsienia ziemi, wielkie trzęsienia ziemi. Zahuczy morze i fale. Pod koniec ubiegłego roku byliśmy świadkami tego wielkiego znaku czasu, tak zwanego tsunami. Będą miejscami zarazy, będą głód, będzie głód. Będziecie prześladowani. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla mego imienia. A więc i głód, i zarazy, i trzęsienia ziemi, i wzburzone morze, i zburzone fale, i prześladowanie za wiarę, prześladowanie ze względu na imię Jezusa Chrystusa, prześladowanie za wiarę. Przez cały okres czasu ostateczny chrześcijanie byli, są i będą prześladowani. Z tej racji, że są kimś innym w społeczeństwie. Bo ze społeczeństwem jest tak, jeśli nie dorastasz do jego standardów, to cię ukarzą, to cię zamkną. Ale jeśli przewyższasz te standardy, to będą cię prześladować. Doświadczamy tego. Doświadczyliśmy tego, że tak jest, że tak będzie. A więc prześladowanie. Za wiarę, za pobożne życie, za inne standardy. Ale także mówi Pan Jezus, iż będzie to prześladowanie ze względu na Jego imię. Dzisiaj w wielu krajach można jeszcze mówić o Bogu w sensie ogólnym, bo wielu ludzi mówi o Bogu, choć inaczej Boga rozumie. Ale już w wielu krajach nie wolno wspominać o imieniu Jezusa Chrystusa, bo wówczas oskarżą nas o brak tolerancji. Nasi bracia w niektórych stanach, w Ameryce, tego doświadczają. Nie może być imię Jezusa Chrystusa eksponowane. Powiadają. I ze względu na imię Jezusa będziemy prześladowani. A więc charakterystyka czasów ostatecznych. Kościół Jezusowy to wspólnota, to społeczność eschatologiczna. I ta eschatologiczna świadomość, którą mamy i którą musimy mieć i prośmy Pana, by ją w nas ożywił, jeśli zamarła, bo w historii Kościoła były okresy zamarcia tej świadomości eschatologicznej. Stąd konieczność tych od czasu do czasu przebudzeń. I ta eschatologiczna świadomość jest dla nas zobowiązaniem, ale także inspiracją do naszej misji w świecie. Do naszej misji w świecie. Pan Jezus modlił się o nas nie o to, by Ojciec zabrał nas z tego świata. Modlił się o nas, by nas pozostawił na świecie, ale zachował nas od złego. I pozostawił nas na świecie, z bardzo wielką, fundamentalną misją. Nasza misja na tym świecie, w odniesieniu do świata, ale także w imieniu świata przed Bogiem, jest następująca. I chciałbym te elementy naszej misji tutaj wymienić. Niekoniecznie muszą one następować w tej kolejności, w jakiej je wymienię. Po pierwsze, jesteśmy pozostawieni na tym świecie, w tych ostatecznych czasach, aby oddawać chwałę Bogu. Aby oddawać chwałę Bogu. Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Boga chwalił i cieszył się z Nim na wieki. I ludzie z powodu upadku przestali chwalić Boga. Zaczęli chwalić, jak mówi apostoł, stworzenie zamiast Stwórcy. Pierwszy rozdział listu do Rzymian. Zaczęli chwalić stworzenie zamiast Stwórcy. A Pan Jezus powiedział, że Ojciec szuka prawdziwych chwalców. Tych, którzy będą Mu cześć oddawać w duchu i prawdzie. Powiedział to w rozmowie z Samarytanką. A więc pozostawił Bóg nas na tej ziemi. Znaleźliśmy się na tym świecie, aby chwalić Boga. My chwalić Boga we własnym imieniu, jako ludzie nowi, ludzie odrodzeni, ale także, może nawet nie jak gdyby, ale w imieniu całego świata, który ma chwalić Boga, który po to został stworzony, aby chwalić Boga, ale Boga nie chwali. A zatem kto na tej ziemi ma chwalić Boga? Chwalić Boga ma Jego zbawiony, odkupiony lud, dzieci Boże, Jezusowy zbór. To jest nasze zadanie w świecie i do tego zobowiązuje nas, inspiruje nas ta nasza eschatologiczna świadomość. Żyjemy w czasach ostatecznych, czas też się skończy, a my to zadanie mamy do wykonania. Drugie nasze zadanie w tym świecie, zainspirowani świadomością eschatologiczną, drugie zadanie to jest nasza w imieniu świata, w imieniu ludzi, jest nasza wstawiennicza modlitwa. Słowo Boże nawołuje nas, abyśmy modlili się za wszystkich ludzi, bo Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc to nasze następne zadanie. Modlitwa wstawiennicza o ludzi, o świat. To należy do naszej misji w tym świecie. Z tą misją zostaliśmy wysłani. Po trzecie, elementem naszej misji w świecie jest ewangelizacja. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Ale ponieważ o ewangelizacji sporo i często jest mowy, nie będę tego, i mieliśmy tutaj ewangelizację, nie będę tego elementu naszej misji szerzej rozwijał. Zwrócę natomiast uwagę naszą na czwarty element tej naszej chrześcijańskiej, członków Jezusowego Zboru, misji w tym świecie. Mówi nam Słowo Boże, że naszą misją w tym świecie jest także troska społeczna. Troska społeczna. Bardzo ważny element naszej misji. Troska społeczna. I mówi nam Słowo Boże, że z tej społecznej troski będziemy rozliczani. Znacie przypowieść Pana Jezusa, słowo Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Gdy staniemy przed Nim, przed Synem Człowieczym, przed Królem Królów i Panem Panów, zostaniemy rozliczeni z naszej troski społecznej, z tego, cośmy zrobili dla innych ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Do pewnej grupy ludzi Pan Jezus powie: pójdźcie, błogosławienie Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I dalej mówi, Pan Jezus mówi, Zbawiciel nasz mówi, laknąłem, a daliście mi pić, daliście mi jeść, przepraszam. Laknąłem, daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem i przyjęliście mnie. Byłem nagi i przyodzialiście mnie. Byłem chory i odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Zobaczmy tutaj, z kim Pan Jezus się utożsamia. Nasz Pan Jezus Zbawiciel. Z kim się On tu utożsamia? Utożsamia się z głodnymi, utożsamia się z pragnącymi, utożsamia się z więźniami, utożsamia się z chorymi. Byłem chory. Odwiedziliście mnie. Co robi chory Jezus w Kościele Zielonoświątkowym? Przecież w Kościele Zielonoświątkowym, w naszym Kościele, tak drogi mojemu sercu, Jezus, jak wyznajemy, to Król Królów, Pan Panów, mocarny Jezus, Uzdrowiciel, Pantokrator, dana Mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I to lubimy akcentować. I to lubimy akcentować, bracia i siostry. Ale może komuś to słowo się przyda, co powiem. Jezus chory. Jezus nieuzdrowiony. Pośród nas, w Jego braciach i w Jego siostrach Jezus kaleki, Jezus niepełnosprawny, Jezus, który co parę godzin biorący insulinę, Jezus z rozróżnikiem w sercu, Jezus chory. Utożsamia się z tymi. Utożsamia się z nimi. Owszem, okazuje łaskę, kiedy chce. Tego doświadczyłem nieraz w moim życiu wiary. Tak się składa, że jutro 3 lipca, ale nie oczekuję kwiatów, raczej wiązankę modlitw zanieście do Pana. Jutro dokładnie minie 56. rocznica, jeśli Pan zdarzy, od mego chrztu wiary, który przyjąłem 3 lipca 1949 roku w tymże naszym Bałtyku w Gdańsku. A więc doświadczamy uzdrowień. Doświadczamy nieraz Jego łask, także ku zdrowieniu naszej osobowości, naszej psychiki, naszego ciała. Ale pamiętajmy i o tym. Nie będę tu wymieniał chorób, które nawiedzają nasze bardziej zacne członki ciała i te mniej przyzwoite członki ciała, jak mówi apostoł Paweł. I chcę zgrupować dwa słowa i powiedzieć. Przepraszam za dramatyzm tego określenia. Powiem, że żadna cholera, żadna dżuma nie mają wcale skrupułów, gdy atakują twoje święte ciało. Nie mają skrupułów, gdy atakują twoje święte ciało, będące Bożą świątynią, w której mieszka Boży Święty Duch. Jeśli tak się zdarzy, że twoja dolegliwość nie zostanie usunięta przez Pana, czy to poprzez modlitwę, czy poprzez służbę medyczną, która jest na usługach Pana, to wiedz, że nadzieja jest przed tobą i przede mną. Otrzymasz nowe ciało, chwalebne ciało, podobne do zmartwychwzbudzonego ciała Jezusa Chrystusa. A więc sursum corda, górę serca. Radujmy się w Panu, nawet gdy doświadczamy prześladowań, doświadczamy cierpień, doświadczamy także fizycznych czy psychicznych dolegliwości. To wszystko minie. To wszystko minie. Jeśli tutaj z wózka nie wstaniesz, wstaniesz po zmartwychwstaniu. Chwała naszemu Panu. I kończę tym słowem z tego naszego rozdziału 21 Łukasza. A gdy się to zacznie dziać, te znaki czasu, zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Wyprostujcie się, podnieście głowy. Innymi słowy, stańcie na baczność. Duchowo rzecz jasna. Stańcie na baczność. Wyprostujcie się, podnieście głowy, bo za chwilę, tak jak w wojsku służyłem, miał nadjeżdżać sam odkryty samochód z marszałkiem Konstantym Rokossowskim. Ile z was pamięta? Zostaliśmy wezwani, by się wyprostować, by stanąć na baczność, by podnieść głowy, bo za chwilę mieliśmy usłyszeć: na prawo patrz. I to jest moja dla nas wszystkich komenda. Czasy ostateczne. Chrystus nas chodzi. Wyprostujcie się. Podnieście głowy wasze. Na prawo patrz.